annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Mamy papieża. Następcą świętego Piotra został wybrany 76-letni ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny. Nowy papież przybrał imię Franciszek.
Ojciec Święty urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. 11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach studiów. 20 maja 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires. W lutym 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. W latach 2005-2011 był przewodniczącym konferencji Episkopatu Argentyny.
Ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio jest pierwszym w dziejach Kościoła papieżem z Ameryki Południowej. W jednym z pierwszych słów Ojciec Święty Franciszek wezwał do modlitwy za emerytowanego papieża Benedykta XVI.
Fratelli e sorelle,
bracia i siostry.
Buonasera.
Dobrego wieczoru wam.
Voi sapete,
wy wiecie,
che il dovere del conclave,
że obowiązkiem conclave
era di dare un vescovo a Roma.
Jest dać ofiarować biskupa
che
Rzymu.
I miei fratelli cardinali.
Wydaje się, że moi bracia kardynałowie,
quasi alla fine del mondo,
że go wzięli chyba z końca
qui
świata. Ale jesteśmy tutaj.
Vi ringrazio l'accoglienza.
Dziękuję wam za przyjęcie.
La comunità diocesana di Roma al suo vescovo. Grazie.
Za przyjęcie
prima di
biskupa
tutto,
diecezji rzymskiej.
Prima di tutto,
przede wszystkim
vorrei fare una preghiera.
Chciałbym pomodlić się
per il nostro vescovo emerito Benedetto
XVI. Za naszego biskupa emeryta Benedykta XVI.
Preghiamo.
Módlmy się
tutte insieme.
Wszyscy razem.
Per lui, perché il Signore lo benedica.
Za niego.
E la Madonna lo custodisca.
Aby Pan Bóg mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła.
Padre nostro.
Módlmy się za siebie nawzajem, za cały świat, aby było wielkie braterstwo, mówił Ojciec Święty Franciszek. Prosił także o modlitwę w swojej intencji.
I adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo.
Zaczynamy tę drogę.
Biskup, lud. Quella che presiede nella carità tutte le chiese.
To jest Kościół Rzymu, który przewodzi w miłości wszystkich kościołów. Jest to droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania między nami. Módlmy się.
Sempre per noi.
Zawsze.
Uno per l'altro.
Módlmy się jeden za drugiego.
Preghiamo per tutto il mondo.
Módlmy się za cały świat.
Perché ci sia una grande fratellanza.
Aby było w nim wielkie braterstwo. Życzę wam, aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy, i mi pomoże mój wikariusz tutaj obecny, będzie owocny dla ewangelizacji.
Przybranie imienia Franciszek świadczy o wielkiej wierze nowego papieża, mówi ksiądz kardynał Stanisław Nagi.
Z jednej strony mamy już odpowiedzi na pytania, które przed nami stała. Zrozumiałem, czy staje z jednej strony rezygnacja Benedykta, a z drugiej strony zrozumiałem staje się to, jak bardzo potrzebne są zmiany. Oczywiście pocieszającym jest ogromnie fakt głębokiej wiary, głębokiego życia wewnętrznego, o którym świadczy już fakt jego imię nowe, całkowicie nowe.
Decyzja o wyborze papieża jest dla nas wielkim zaskoczeniem, mówi ojciec biskup Józef Słaby, posługujący w Argentynie.
Jest to człowiek oddany Kościołowi i zasługujący na tak zaszczyte stanowisko w Kościele. napewnia swoją mądrością, prostotą, a zarówno swoim nauczaniem posłuży, bardzo dobrze będzie służył Kościołowi.
Z wielkim entuzjazmem wybór nowego papieża został przyjęty w Ameryce Łacińskiej, mówi ksiądz biskup Czesław Stanula, posługujący w Brazylii.
To jest ogromne, wielkie zadowolenie dla nas, że z Ameryki Łacińskiej wyszedł papież. Według tego, jak się zna jego życie do tego czasu, to jest człowiek raczej zwrócony do duszpasterstwa. Szczególnie oddawał się dla ubogich i te wszelkie akcje dla ubogich bardzo popierał. Ale równocześnie jest człowiek intelektualista, dlatego ogromne, wielkie nadzieje pokładamy teraz w nowym papieżu.
Możemy się spodziewać, że będzie to papież oddany duszpasterstwu, ale także nowej ewangelizacji, którą głosił Jan Paweł II, dodaje biskup Stanula.
Samo imię, które on sobie przyjął, Franciszek I, to właśnie wyraża też całą jego duchowość, całe jego życie zwrócone do ewangelizowania biednych. To będzie jak gdyby kontynuacja myśli Jana Pawła II. Ja uważam, że u kardynałowie z całego świata rzeczywiście pod działaniem Ducha Świętego wybrali tego, kogo Kościół dzisiaj potrzebował.
To, że wybór nowego papieża jest pewnym zaskoczeniem, potwierdza, że to Duch Święty działa w Kościele, zauważa ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Te wszystkie osoby, które były przewidywane, czy kardynał Scola, czy kardynał Schönborn z Wiednia, czy mówiono też o kardynale Nowego Jorku, nie sprawdziły się, ale to jednocześnie potwierdziło, że to właśnie Duch Święty działa w Kościele. Kardynał Jorge Mario Bergoglio, dzisiaj już Franciszek I, to rzeczywiście człowiek z ogromnym doświadczeniem, doświadczeniem życia, bo ma 77 lat. Ma doświadczenie Kościoła Argentyny, Kościoła Ameryki Południowej. Papieże zwracali uwagę na to, że ten punkt ciężkości dzisiaj przenosi się do Ameryki Południowej. Tam jest większość katolików.
Imię, które przyjął nowy papież, wskazuje na program, jaki Ojciec Święty zechce sobie wytyczyć, zaznacza ksiądz profesor Machniak.
Przypomina, że Franciszek pojawił się na przełomie XII i XIII wieku w bardzo trudnym momencie dla Kościoła, momencie wewnętrznych wojen pomiędzy państwami chrześcijańskimi Zachodu i ogromnego zagrożenia ze strony islamu.
Myślę, że to jest znamienne po papieżu Janie Pawle II, po papieżu Benedykcie, po Janie XXIII, po Pawle VI. Po raz pierwszy w historii Kościoła pojawia się imię Franciszek. Kościół wraca do tej pierwotnej prostoty i okazuje się, że to jest możliwe. I Franciszek pokazał, że można takie bardzo proste życie prowadzić i że właśnie ta prostota przekonuje świat do Chrystusa. I myślę, że papież Franciszek I, kardynał z Argentyny Jorge Mario Bergoglio, taką drogą pójdzie. Przygotowanie ma bardzo dobre. Jest jezuitą, ma doskonałą formację i teologiczną, ale też i filozoficzną. A więc to na pewno będzie mu pomagać w tym, żeby stawać wobec tych wyzwań, jakie są dzisiaj przed Kościołem, przed całym naszym światem. Te wszystkie nowe zjawiska w kulturze, które dzisiaj określamy tym pojęciem żanderyzmu albo takiej dekadencji, to wszystko dzisiaj domaga się od nas jasnego, konkretnego świadectwa i ufam, że ten papież poprowadzi Łódź Piotrową po tych burzliwych falach współczesnego świata.
Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu odniesie się do odpowiedzi rządu na zarzuty Jarosława Kaczyńskiego z debaty nad konstruktywnym wotum nieufności. Tłumaczenia rządu zostały opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W 20-stronnicowym rządowym piśmie zakwestionowano m.in. dane dotyczące kosztu budowy kilometra autostrady, liczby zamkniętych szkół, wysokości wydatków na edukację, obronność i rolnictwo, czy dane dotyczące bezrobocia.
Kancelaria premiera nie zgadza się z zarzutem, iż rząd prowadzi antyrodzinną politykę i chwali się m.in. tym, że wprowadzono urlop ojcowski, ułatwiono zakładanie żłobków i przedszkoli oraz planowane jest wprowadzenie in vitro.
Nie będzie wysłuchania publicznego w sprawie budzącego wiele kontrowersji rządowego i poselskiego projektu zmian w kodeksie pracy.
Dziś nad dokumentami podczas Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach debatowali parlamentarzyści.
Przypomnijmy, Sejm nie przyjął wniosku opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów. Oba przewidują m.in. wydłużenie z obecnych 4 do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
Projekt poselski zakłada też obniżkę wynagrodzenia stawek za godzinę.
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu. Ponadto orzekł, że nie narusza Konstytucji przepis wyłączający możliwość odwołania się przez samorządy od postanowienia komisji zwracającej gminom żydowskim mienie zagrabione w PRL-u.
Samorządy podjęły w tym roku uchwałę intencyjnie o zamiarze faktycznej likwidacji 259 szkół dla dzieci i młodzieży, w których są uczniowie. Wynika z ostatecznych danych przesłanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty. Samorządy miały czas na podjęcie uchwał do 28 lutego.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by mieszkańcy Olsztyna w referendum zdecydowali, czy budowa elektrociepłowni ma być realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Argumentuje, że decyzja o takim sposobie finansowania budowy elektrociepłowni jest ryzykowna i skrajnie niekorzystna.
7 największych związków zawodowych PKN Orlen zapowiedziało wejście w spór zbiorowy, jeżeli zarząd spółki nie spełni postulatów dotyczących podwyżek płac dla pracowników w 2013 roku.
Związki te zawiązały wspólną reprezentację związkową. Związkowcy poinformowali, że na spełnienie przez zarząd PKN Orlen postulatów płacowych wyznaczył termin do 18 marca.
Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję dotyczącą budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20, w której odrzuca porozumienie wynegocjowane przez szefów państw rządów na szczycie w lutym.
Przyjęta rezolucja jest stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przed negocjacjami w sprawie wieloletniego budżetu. Ostateczne głosowanie, na którym Parlament Europejski zdecyduje, czy przyjmuje budżet na lata 2014-20, odbędzie się w czerwcu.
Parlament Europejski przyjął także projekt reformy wspólnej polityki rolnej, która przewiduje stopniowe wyrównywanie dopłat dla rolników w różnych krajach członkowskich, a także powiązanie unijnego wsparcia z obowiązkami ekologicznymi.
Urzędnik unijny w przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Syrii zginął w ataku rakietowym na przedmieściach Damaszku, powiadomiła w komunikacie szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton.
Holenderski rząd podniósł poziom zagrożenia terrorystycznego z ograniczonego do znacznego, tłumacząc, że obywatele Holandii jeżdżą do Syrii, żeby wziąć udział w wojnie domowej w tym kraju i mogą stamtąd wrócić straumatyzowani albo zradykalizowani. Znaczne zagrożenie jest drugim najwyższym, zaraz po krytycznym, poziomem w czterostopniowej skali.
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz wydał dekret w sprawie najistotniejszych działań, które powinny być podjęte, by w tym roku została podpisana umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską.
Opracowany przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony dokument zaleca rządowi przygotowanie aktów prawnych, które zbliżą Ukrainę do standardów europejskich.
Mająca wieloletnie doświadczenie dyplomatyczne, Deborah Jones została mianowana nową ambasadorką Stanów Zjednoczonych w Libii. Zastąpi ona zabitego przed 6 miesiącami w ataku w Bengazji Christophera Stevensa.
Nominację Jones musi potwierdzić jeszcze Senat, gdzie republikańscy przeciwnicy Obamy mają proceduralną możliwość zablokowania głosowania.
I na koniec jeszcze informacja ze sportu. Justyna Kowalczyk wygrała w Drammen sprint Pucharu Świata w biegach narciarskich. Polka w finale wyprzedziła dwie Norweżki.
Wcześniej z rywalizacji wycofały się Teresa Jochauk. Norweżka jako jedyna miała jeszcze teoretycznie szansę na wyprzedzenie Kowalczyk. Z rywalizacji z powodu przeziębienia zrezygnowała także jej rodaczka Marit Birgen.
I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata.